Radio Z. Siódmy dzień tygodnia. Zapraszam Monika Olejnik.
Witam, witam. Zimowy poranek. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Jacek Kurski, Solidarna Polska. Andrzej Rozenek, Twój Ruch. Wojciech Olejniczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Julia Pitera, Platforma Obywatelska. Witam, witam. Nie wszyscy pewnie wiedzą, co się dzieje na Ukrainie, bo niektórzy może nie oglądali telewizji, nie słuchali radia. Wiktor Janukowycz złożył propozycję opozycji. Taką propozycję, żeby Arsenij Jaceniuk został premierem, a wicepremierem, żeby został Witali Kliczko. Panowie, opozycja odmówiła. Nasza opozycja jest na Majdanie i Adam Hoffman mówi tak: Prawo i Sprawiedliwość zastępuje na Majdanie rząd Donalda Tuska. Kijów to jest miejsce, gdzie po prostu trzeba być, a wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz na balu w Świdnicy, czym się pochwalił suite focią. Wczoraj siedział sobie na balu. Marek Sawicki.
No z pewnością jestem zaskoczony wypowiedzią pana Hoffmana, bo na pewno nie jest to miejsce ani dla premiera, ani dla prezydenta Rzeczypospolitej. To jest trudna wewnętrzna sprawa Ukrainy. Oczywiście politycy mogą, jeśli chcą, tam być, ale widać wyraźnie, że pobyt naszych polityków podgrzewa atmosferę, podsyca nadzieję, natomiast widać wyraźnie, że Janukowicz raczej pozoruje rozwiązania i to, co wczoraj zaproponował i premiera, i wicepremiera, oczywiście miało charakter tylko i wyłącznie w mojej ocenie prowokacji. On był przekonany, że ci liderzy takiej propozycji nie przyjmą. Natomiast w tej chwili, jakie będą dalsze kroki, z pewnością konflikt będzie się nasilał, więc albo Janukowicz rzeczywiście zgodzi się na rozpisanie wcześniejszych wyborów i to wtedy pokojowo zakończy całą sprawę, bo jeśli nie, to widać wyraźnie, że opozycja już się coraz bardziej jednoczy i ten wczorajszy gest liderów opozycji, nieprzyjęcie propozycji Janukowicza, wskazuje na to, że rzeczywiście są zdeterminowani.
A nasz rozbawiony wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego?
No przecież jest karnawał, każdy ma prawo spędzać wieczór i wolne dni tak jak chce, no ale litość boska, przecież też ma swój kalendarz, też ma swoje zobowiązania.
Ale musi się tym chwalić, naprawdę?
Jeśli lubi, dlaczegożby nie? No ja się nie chwalę.
Natomiast w takiej sytuacji jak wczoraj, to ja bym jednak siedziała przy telewizorze, przy radiu i nie wiem, coś robiła, a
Pani redaktor, nie przesadzajmy, bo tak naprawdę to nawet nie wszyscy Ukraińcy śledzą całą tą historię i tak jak czy słuchamy tych relacji, ja wczoraj akurat miałem troszkę więcej czasu, więc w wielu rozgłośniach, to rzeczywiście nawet z Kijowa Majdan i parę ulic jest objętych tym protestem i bójkami, natomiast są dzielnice Kijowa, w których w ogóle nie widać, że coś się dzieje, no więc trochę może jednak również takiej miary przyłożyć realizmu do tego, bo my tak się nakręcamy, ale też trzeba dać szansę Ukraińcom. My za nich tego nie załatwimy.
To był Marek Sawicki, a teraz Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość.
Myślę, że ten pobyt polityków Prawa i Sprawiedliwości w Kijowie ma ogromny sens. Pamiętajmy, że w najbliższym czasie czekają nas obrady Parlamentu Europejskiego, który będzie zajmował się sytuacją na Ukrainie. Będzie się zajmował z inicjatywy również eurodeputowanych z Prawa i Sprawiedliwości. Zajmie się również sprawą Ukrainy już w najbliższym tygodniu Rada Europy. Delegatem polskiego parlamentu do Rady Europy jest między innymi Adam Hoffman, który jest właśnie w Kijowie.
Tak, ale czy według pana wczoraj Donald Tusk powinien być na Majdanie?
Ja nie wiem, czy Donald Tusk.
No, ale tak powiedział Adam Hoffman.
No, ale polski rząd to nie jest tylko Donald Tusk.
Czyli co, minister spraw zagranicznych powinien być na Majdanie?
Ta wypowiedź przede wszystkim mówi o tym, że uważamy, że jest za małe zaangażowanie Polski w to, co dzieje się na Ukrainie. To nie jest tak, że to jest wewnętrzna sprawa Ukrainy tylko i wyłącznie. Tu zwracam się do pana ministra Sawickiego. To jest dzisiaj sprawa całej Unii, całej Unii Europejskiej, bo Ukraińcy dzisiaj walczą tak naprawdę, i to był ten pierwszy postulat, o przystąpienie do Unii Europejskiej.
Ja wiem, ale panie pośle, to jest literalnie powiedziane. Tu jest miejsce rządu Donalda Tuska. To moje pytanie jest, kto powinien z rządu być?
Panie doktor, no nie wiem, ktoś ważny, kto zajmuje się sprawami międzynarodowymi. Przede wszystkim Polska powinna próbować stać się w tym konflikcie rozjemcą, pośrednikiem. Powinna wpływać bardziej aktywnie na władze ukraińskie.
Hoffman na Majdanie, Van Rompuy w Warszawie.
Proszę też zauważyć jedno, Ukraińcy oczekują tego zaangażowania. To nie jest tak, że my się tam pchamy, a nikt nas nie chce. Oni tego oczekują, oni mówią, i to mówili wczoraj polityką Prawa i Sprawiedliwości, że to wzmacnia opozycję, te wizyty polskich polityków, wzmacnia opozycję wobec Janukowycza, że powoduje, że on nie decyduje się na rozprawę siłową z demonstracjami. To jest naprawdę ważne, żeby władze Ukrainy widziały, no,
siłowo,
że Unia
to już widzieliśmy, przepraszam bardzo, siłowo to widzieliśmy.
Że Unia Europejska stoi murem za demonstrantami.
Kilka osób nie żyje, siłowo było. Zbigniew Ziobro twierdzi, że politycy tylko podsycają emocje, polscy politycy. Jacek Kurski, Solidarna Polska.
Niektórzy polscy politycy, 2 miesiące temu stojący na Majdanie i mówiący, że Unia Europejska na was czeka, chodźcie do Unii, nie robili mądrej roboty, dlatego że rozbudzali aspiracje, które nie miały żadnego pokrycia w ofercie Unii Europejskiej.
Pan o prezesie?
Mówię o prezesie, mówię o innych politykach, których często jedynym sensem jest to, żeby załapać się na jakiś live do telewizji informacyjnej i przez 15 minut nadawać korespondencję. Ja na przykład w przyszłym tygodniu jedzie misja Parlamentu Europejskiego do Kijowa, żeby spotkać się z obydwiema stronami konfliktu. Będę jednym z 2 Polaków, który będzie w tej misji, jako wiceprzewodniczący frakcji Europy Wolności i Demokracji. I sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Twierdzenie, że liderzy się zjednoczyli, jest jakiś przełom. Nie. Liderzy są podzieleni. Nie ma charyzmatycznego lidera. Jedyny charyzmatyczny lider, który ma charyzmę, siedzi w więzieniu. Jest to Julia Tymoszenko i zresztą połowa Ukraińców uważa, że słusznie, że siedzi. W związku z czym...
Majdan jest podzielony. Tam są radykalne grupy, które
jest prawy sektor, który w ogóle uważa już...
I toleruje opozycji.
Tak? Oczywiście, że tak. Więc to, co jest racją stanu Polski, to jest do utrzymania, przecięcie rozlewu krwi i doprowadzenie do sytuacji, w której w roku 2015 odbędą się demokratyczne, wolne i uczciwe wybory.
Ale opozycja chce wcześniejszych wyborów. Także my nie możemy decydować za opozycję,
oczywiście,
panie
pośle.
Inaczej.
Nie. I racją stanu, również racją stanu Polski jest to, żeby te wybory, które się odbędą, czy one będą przyspieszone, czy w normalnym terminie, to już jest kwestia raptem paru miesięcy różnicy, odbyły wolne i demokratyczne, żeby sami Ukraińcy w demokratycznym trybie zadecydowali, czego chcą i wybrali.
To nie jest wszystko jedno, panie pośle, musi pan wiedzieć, jak pan jedzie na Ukrainę, że to jest postulat opozycji, żeby były wcześniejsze wybory, więc to jest ich warunek.
Oczywiście, że warunek, ale ważniejsze jest dla tej opozycji, żeby wybory kiedykolwiek by się odbyły, jeżeli również w terminie normalnym, odbyły się w sposób demokratyczny, wolny i niesfałszowany. Ale żeby tak się odbyło, nie może nastąpić stan wojenny, nie można dopuścić do rozlewu krwi, bo wtedy będzie białorutynizacja i wariant Łukaszenki, pójdzie Janukowicz na sfałszowanie wyborów, na zamknięcie opozycji. W związku z czym my powinniśmy grać na to, żeby uratować demokratyczne wybory i taki będzie sens misji Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu, z którą się wybieram do Kijowa.
Andrzej Rozenek, Jacek Protasiewicz, balujący.
No balujący, bo ludzie czasami wypoczywają i balują, nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast Hoffman na Ukrainie, no z całym szacunkiem nie spodziewam się tego, żeby Adam Hoffman był szczególnie znaną postacią na Ukrainie i żeby wzbudził tam wielki entuzjazm.
On reżyserował Ogniem i Mieczem, to może do tego będzie.
To może nie ten Hoffman właśnie. No, ja nie potępiam tych wszystkich wyjazdów polskich polityków na Majdan, choć wydaje mi się, że problem leży w zupełnie innym miejscu. Problemem dla Polski, dla polskiej racji stanu jest możliwość podziału Ukrainy. I to jest najgorszy scenariusz, jaki możemy sobie wyobrazić. Ja bardzo uważnie słuchałem Zbigniewa Janasa i Zbigniewa Bujaka, którzy tam byli, którzy opowiadali o tym, jak rozwinięta jest ta wschodnia część Ukrainy.
Przypomnę, że Zbigniew Bujak teraz nie został wpuszczony.
Tak. No, w końcu pojechał, tak. Jak bogaty jest to region i jak ciekawe inwestycje tam mają miejsce. Bogaty nie tylko złożami naturalnymi, ale w ogóle bogaty. Natomiast ten region zachodni jest dużo uboższy.
Nie wiem, a czy według pana Ukrainy... polski rząd powinien być bardziej zaangażowany, czy jest za mało zaangażowany?
Tylko chciałbym skończyć. Podział Ukrainy byłby największym nieszczęściem i dla Ukraińców, i dla Polski, i dla Unii Europejskiej. Stąd politycy, którzy tam jeżdżą i podżegają jedną stronę do jakichś wybuchów nienawiści, wydaje mi się, że nie działają w interesie polskiej racji stanu. Rozsądni politycy rozmawiają ze wszystkimi stronami i spotykają się i z opozycją, i z obozem rządzącym po to, żeby doprowadzić do jakiegoś jakiegokolwiek kompromisu, żeby się krew nie przelewała na ulicach i żeby wreszcie zapanował tam jakikolwiek
ale
spokój.
Ale czy to też nie są takie wystąpienia przeciwko Polsce, przeciwko rządowi polskiemu na Majdanie, jeżeli się mówi Ukraińcom, ja myślę, my tutaj jesteśmy, ja myślę, a polskiego redaktor, rządu nie ma, widzicie?
Wracając do pani pytania, że po to Adam Hoffman tam pojechał na Ukrainę, przecież nie po to, żeby Ukraińcy zachwyceni krzyknęli, oj, witaj Adamie Hoffmanie, czekaliśmy na ciebie, tylko po to tam pojechał, żeby krzyknąć na Majdanie w kierunku Donalda Tuska, bo stamtąd lepiej słychać.
No
cała tajemnica wyjazdu Hoffmana na Ukrainę.
Wojciech Oleńczak?
Nie ma drugiego państwa w Europie, które tak bardzo jest zaangażowane w sprawę Ukrainy i Polska, zarówno rząd i opozycja, no przynajmniej my w tej sprawie nie powinniśmy się dzielić. I oczywiście problem jest w samej Ukrainie, bo tam jest podział. Podzielona jest opozycja, rządzący również są podzieleni, są tacy, którzy wyrażają bardzo radykalne postulaty, żeby zbliżyć się z Rosją, zamknąć w ogóle temat Unii Europejskiej. Są też politycy, którzy rządzą, którzy bardzo radykalnie podchodzą do tych protestów, żeby je stłumić, żeby
wprowadzić
stan wojenny.
Ale czy według pana sankcje powinniśmy nałożyć Polska?
Nie ma żadnych możliwości, żeby nałożyć sankcje, a ja bym chciał powiedzieć, że moim zdaniem opozycja na Ukrainie popełniła błąd. Jeżeli zależało im na tym, żeby ustabilizować sytuację, żeby nie doszło do tego, o czym mówił Andrzej Rozenek, do podziału takiego trwałego na Ukrainie, bo to jest tak, jak tutaj mówiliśmy. Połowa Ukrainy chce do Unii, połowa Ukrainy chce zostać suwerennym państwem, w sensie nie wchodząc nigdy do Unii Europejskiej, a iść nawet w kierunku bliżej współpracy z Rosją. I teraz Witalij Kliczko i Jaceniuk moim zdaniem powinni wejść do rządu.
Nie.
Nie. Ale, pani nie, ale moim tak, proszę mi pozwolić.
Bardzo proszę.
Moim zdaniem powinni wejść do rządu i powinni uczestniczyć w całym procesie zmian na Ukrainie. Również mając instrumenty władzy częściowo, doprowadzić do tego, żeby odbyły się wybory, być może nawet przyspieszone właśnie, wybory, gdzie Ukraińcy mogliby rozstrzygnąć ten spór w drodze pokojowej.
Ale wie pan, myśli pan, że to by uspokoiło Majdan, gdyby oni weszli do rządu? Właśnie, ja myślę, że nie.
A właśnie, tylko problem, co w takim razie z tym radykalną częścią Majdana zrobić, bo oni nie akceptują już Witalij Kliczko i nie akceptują Jaceniuka, nie akceptują Janukowycza i jeszcze do tego nie akceptują w ogóle już członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
Problem polega na tym,
sobie buzię,
że Janukowicz bardzo sprytnie zastawił tą pułapkę. Natomiast oni wchodząc, nie mają za sobą Rady Wierchownej, nie mają za sobą prezydenta, nie mają za sobą instytucji.
A rząd nie ma tam kompetencji.
Pozwólcie, jakby w mojej opinii ja uważam,
przepraszam, a ustawy się nie zmieniły? Ustawa jest taka, że ci, którzy protestują, mogą iść do więzienia. Jaką pewność by miał Kliczko, że zmieni tę ustawę?
No taką właśnie pewność, że wchodząc do rządu powinien to sobie zagwarantować. Pamiętajmy,
jak
że...
Jak zagwarantować?
Pamiętajmy
parlament
też
w czyich rękach jest?
A właśnie, że w parlamencie również w opcji Janukowycza jest ogromny podział i mieć wpływ na tych ludzi bardziej proeuropejskich, prodemokratycznych uważam byłoby zasadne.
Dobrze,
ale teraz... oprócz tego jeszcze jedno zdanie, panie redaktor, bo tak bardzo wszyscy śledzimy na Ukrainie oczywiście, ale niewiele dalej w Egipcie wczoraj w czasie zamieszek zginęło ponad 20 osób, chyba 25 ofiar, 29 już i tym też będziemy się w Parlamencie Europejskim zajmować, bo to jest ogromna tragedia, gdzie wojsko strzela do demonstrantów, którzy walczą o nie o wolne Egipt, ale walczą o żywność,
aby
o jedzenie.
Aby państwo nie musieli się zajmować Soczi.
Tylko myślę, że to jest inny problem niż Ukraina.
Dobrze, Julia Pitera.
Natomiast moim zdaniem w tych wszystkich rozważaniach nie bierzemy...
Jacek Protasiewicz, ja chcę powiedzieć, że jeżeli mówimy o Jacku Protasiewiczu, był tutaj z nami wielokrotnie. Jeżeli chodzi o niego, on akurat, jeżeli chodzi o Ukrainę i w Parlamencie Europejskim i na Ukrainie i w Polsce, naprawdę robi bardzo
dobrze,
dużo.
Julia
to, że jednego dnia poszedł na
Baltań. Jeżeli Adam Hoffman tak apeluje, to znaczy, że nie rozumie polityki zagranicznej. Między innymi tego, i to jest jeden z aspektów, o których mówiłam, że się nie bierze pod uwagę, że wybory, które były na Ukrainie, były wyborami niesfałszowanymi. Warto o tym pamiętać. Z Polski byli obserwatorzy, również był pan eurodeputowany Kowal, który zajmuje się sprawą Ukrainy i nikt z obserwatorów, ani polskich, ani zagranicznych, nie stwierdził, żeby tam były oszustwa wyborcze. Czyli niezależnie od tego, jak teraz wygląda ta krocząca rewolucja, powstaje pytanie drugie, to jest ten drugi problem, o którym nie mówimy, czy gdyby były przyspieszone wybory na Ukrainie, one byłyby wygrane przez liderów opozycji. Ja nie jestem o tym przekonana. I dlatego najpierw, moim zdaniem, pierwszym zadaniem jest jednak prowadzenie jakichś działań demokratyzacyjnych, które dawałyby prawo do wygrania tych wyborów. Jest oczywiście jeszcze jeden aspekt, mianowicie Rosja, która jak na razie milczy.
Nie milczy.
Jak na razie zagroziła Unii Europejskiej, żeby się nie wtrącała w sprawy Europy.
Nie wtrąca Unia za bardzo.
Ale
Rosja się wtrąca.
I Unia się specjalnie nie wtrąca. Natomiast nie ukrywam, że chciałabym, że oczekuję na to, jak jeszcze to będzie komentować Rosja, bo na razie nie ma żadnych innych wypowiedzi, ale to, że Rosja się będzie temu przyglądała po prostu z daleka, czekając na rozwój wydarzeń, to ja
myślę,
jestem...
że jest gorąca linia między Janukowiczem a Putinem. Nie można być naiwnym.
I moim zdaniem w tej sytuacji Adam Hoffman, który wali w polski rząd, który doskonale wie, chyba że nie rozumie polityki zagranicznej, że nie może nikt z polskiego rządu przyjechać i stanąć, ja rozumiem, obok Adama Hoffmana, on tak to rozumiem, i wygłosić przemówienia gorącego do tłumu. Widocznie nie rozumie tego, minister, albo wykorzystuje...
Kończymy temat Ukrainy, przechodzimy do więzień CIA. Po informacjach Washington Post na temat więzień CIA w Polsce prokuratura ujawniła, że postawiono pierwszy zarzut funkcjonariuszowi publicznemu. Przypomnę, że Washington Post napisało, że polski wywiad dostał $15 milionów za to, że się zgodził na to, że wbudowano więzienie w Kiejkutach, postawiono więzienie w Kiejkutach. Pieniądze to zostały dostarczone w torbach.
W kartonach.
W kartonach, Marek Sawicki.
Pieniądze zostały dostarczone w kartonach, ale myślę, że nie istotą całej sprawy są pieniądze, natomiast jest nieco głębszy problem. Otóż po pierwsze w prokuraturze, która od kilku lat sprawę bada i jak się pojawia kolejny przeciek w gazecie, to coś tam z siebie
wydusza.
I puści opinii publicznej, więc to jest rzecz skandaliczna. I rzecz najważniejsza to pytanie, czy rzeczywiście były więzienia i czy więźniowie byli torturowani, bo jeśli tak, to kwestia tych pieniędzy, tak jak powiedziałem, w obrotach między Polską a Ameryką, czy między wywiadami, kontrwywiadami, nie jest to sprawa istotna. Jeśli natomiast były więzienia i były tortury, i ktoś z polskich władz o tym wiedział, to oczywiście jest to naruszenie i konstytucji, i traktatów międzynarodowych. I tutaj prokuratura powinna jak najszybciej to wyjaśnić, żeby pozbyć się cienia wątpliwości w tej sprawie i opinii publicznej tu naszej krajowej, ale przede wszystkim opinii międzynarodowej, bo walka z terroryzmem była sprawą najważniejszą i tutaj zgodnie z i traktatem o NATO i naszymi międzynarodowymi zobowiązaniami Polska do tego przystąpiła. I bardzo dobrze, że przystąpiła.
To jest nie tylko przeciek prasowy, bo za chwilę Departament Stanu ogłosi, opublikuje raport na ten temat.
Tam są bardzo głębokie badania na ten temat. Natomiast niezależnie od tego, że byliśmy w koalicji antyterrorystycznej, to i Polsce, i Stanom Zjednoczonym nie można łamać traktatów międzynarodowych.
Wie pan, tylko powiem tak, że jakieś świnie CIA zaczęły sypać, a nasi agenci będą ponosili konsekwencje. I te świnie CIA dostają pieniądze, wielkie pieniądze, zarabiają na tym? I w jakiej sytuacji postawili Polskę?
Pani redaktor, przypomnijmy sobie, że nasz kontrwywiad także został rozmontowany i też wielu ludzi było ujawnionych i narażonych, więc być może jest to jakaś wzajemna gra i zobowiązanie, które jedni drugim realizują. Snowden też, największe tajemnice...
Snowden to akurat pokażą. Dobrze zrobił, bo dzięki niemu prezydent Ameryki powiedział, że nie będzie posłuchiwał.
Więc proszę zwrócić uwagę, A te świnie z CIA zwracają uwagę na to, że tocząc wojny sprawiedliwe, niestety nie wolno łamać prawa.
Tylko sami pewnie torturowali, tak? A teraz udają niewiniątka. Jacek Sasin.
Przede wszystkim naprawdę nie możemy się emocjonować i nie możemy bardzo poważnych oskarżeń rzucać na podstawie artykułów w gazecie, nawet najbardziej szacownej.
Ale czy pan jest jak dziecko? Naprawdę naiwny? Myśli pan, że to jest...
To nie jest kwestia, ale panie to nie jest kwestia naiwności. To jest jednak kwestia też i jakiejś polskiej racji stanu, bo my dzisiaj tą dyskusję tocząc i tak łatwo rzucając oskarżenia tutaj, często to na ówcześnie chociażby rządzących, prawda?
A kto rzucił oskarżenie na ówcześnie rządzących? Tutaj
PiS broni Millera.
Nie, nie broni Millera. Nie, przepraszam, proszę mi dać
śmiało, śmiało.
To, co robi ruch Palikota w tej sprawie, czy twój ruch, przepraszam, twój ruch w tej sprawie, to rzeczywiście jest coś, co jest działaniem przeciwko polskiej racji stanu, bo to jest piętnowanie dzisiaj Polski bez żadnych dowodów w tej sprawie, bez żadnych...
Prawda,
tak,
jak dziecko.
Tak, nie, nie jak dziecko. Nie jak dziecko. Nie mamy, ani nie mamy zakończenia postępowania prokuratury, ani nie mamy żadnego oficjalnego dokumentu amerykańskiego, który by mówił, że w ogóle te więzienia w Polsce były.
Nie, nie
było. Nawet to mamy. To jest tylko kwestia przecieków, doniesień.
Przepraszam bardzo, Aleksander Kwaśniewski publicznie o tym powiedział, że były... No.
Pani redaktor, niestety, tak ale powiedział. Aleksander Kwaśniewski różne rzeczy też mówił, bo mówił też, że nie były. Też jest taki komunikat.
Albo milczał, albo się przyznał.
W tej sprawie jest co innego bardzo niepokojącego. Niepokojące są bardzo ostatnie wypowiedzi, no to właśnie, ostatnie wypowiedzi Leszka Millera, który powiedział tyle, że on będąc premierem nie wiedział, jakie operacje tajne są prowadzone przez polskie państwo. On to powiedział. On powiedział tyle, że tak naprawdę służby specjalne w czasach rządu Leszka Millera robiły, co chciały. Robiły, co chciały, a najważniejsze osoby w państwie, jak się okazuje, prezydent Kwaśniewski, premier Miller, nic o tym nie wiedziały. To jest kompromitujące.
Czyli jednak nie trzyma pan strony, Aleksander. To proszę powiedzieć, dlaczego prezydent Lech Kaczyński i rząd Jarosława Kaczyńskiego nie prowadził dochodzenia w tej sprawie?
Nawołuje do...
Są ubabrani.
Nie, czym są ubabrani? 2002-2003 to PiS wtedy rządziło, tak?
Nie, potem naprawdę. PiS rządziło i prokuratura
uważam,
nie prowadziła
śledztwa. Jest to za poważna sprawa, żeby ją wykorzystywać w doraźnych rozgrywkach politycznych
dzisiaj.
A pan
dzisiaj, to właśnie przed chwilą zrobił, sam pan.
Nie, nie zrobiłem tego. Właśnie nawołuję do tego, żeby nie atakować na oślep dzisiaj ówczesnego premiera Leszka Millera czy Aleksandra Kwaśniewskiego, tylko dlatego, że dzisiaj są dwie lewice i się ze sobą
ale
kłócą.
Ale pan przed chwilą powiedział, że to ich kompromituje, że nie wiadomo, bo...
Tak, to kompromituje.
Że
to
co kompromituje. Kompromituje?
To, że nie mieli, to, że nie panowali nad służbami specjalnymi.
Ale przecież o tym mówią.
Panie pośle, ale niech pan nie porównuje tych dwóch spraw. No. Czym innym jest aresztowanie pojedynczego człowieka, nawet byłego posła, aresztowanie w sprawie za korupcję, a czym innym jest tak wielka operacja, jak utworzenie tajnych więzień CIA w Polsce.
Nie porównujmy
tego, ale dzisiaj Leszek Miller nie mówi, że ich nie było. Dzisiaj Leszek Miller przyjął inną linię obrony. Mówi, ja nic nie wiedziałem jako premier.
Dobrze,
to go kompromituje.
Jacek Kurski, ja tylko powiem, że prezydent Kwaśniewski powiedział w wywiadzie dla gazety, że to jest tak, jakby wynająć hotel i miałbym wynająć hotel i bym się interesował, co się dzieje w tym hotelu. Takiego porównania użył z hotelem. Prezydent Kwaśniewski.
No nie,
chyba
no
mi się śniło. Nie
słyszałem tej wypowiedzi, ale ona jest niepoważna. Nie, ale to, co mówi kolega Sasin, też jest nie do końca poważne, bo ta narracja miałaby sens 2-3 lata temu. Teraz się mleko rozlało.
Ale
wiadomo,
co się stało oficjalnie?
To, że już wiadomo no, z raportów Rady Europy, z postępowań w Stanach Zjednoczonych, z tego artykułu Goldmana, który do tej pory rzeczywiście się ani razu nie pomylił przy podobnych śledczych artykułach. Wiadomo, od kiedy do kiedy trwała ta misja, od kiedy do kiedy torturowano więźniów, w jaki sposób ich torturowano, za ile ich torturowano, jak się nazywali niektórzy więźniowie, więc po prostu to już jest za późno. Na ten typ narracji już jest za późno. Mleko się rozlało i są dwa plany tej sprawy. Pierwszy to jest oczywiście walka z terroryzmem, World Trade Center, to, że Ameryka ma prawo do zastosowania szczególnych środków również wobec terrorystów. To jest, nikt tego w Ameryce nie broni. Ale jakim prawem Polska za zgodą suwerennych władz Rzeczpospolitej została potraktowana z jednej strony przez Amerykę, ale z drugiej strony przez własne państwo, przez własnych liderów, przez rząd Millera i cały majestat Rzeczpospolitej niczym naprawdę karczemna dziewka, którą każdy może użyć, którą każdy może wykorzystać, która po prostu jest na posyłki w Europie. Dlaczego Stany Zjednoczone nie zwróciły się do Wielkiej Brytanii, do Izraela, do Turcji, do swoich najlepszych sojuszników?
Do Francji.
No Francja to wiadomo, żeby odmówiła. Dlaczego sobie nie puszczą jakiegoś okrętu eksterytorialnego pod jakąś fikcyjną banderą, która i sobie te więzienia będą robili
dobrze,
gdzieś
ale
na morzu.
Panie pośle, teraz...
Hańba polega na tym, że rząd Millera, rząd SLD, tak jak wcześniej, w czasach komuny, służyli Moskwie, służyli ruskim, tak tylko z tym samą służalczością, z tym samym serwilizmem, tylko przestawili radary na zachód i służyli Ameryce. Tak jak w 90 roku brali moskiewską w reklamówki, brali 1 200 000 dolarów, Rakowski z Millerem, w reklamówki od Janajewa, tak teraz 15 milionów dolców w kartonach od Ameryki. Od Ameryki.
No nasza agencja.
Wzięła agencja,
ale nie, nie Miller. No, uważa pan, że Miller korzyści czerpał z tego?
Nie, broń Boże. Nie mówię, że Miller czerpał korzyści. Mówię, kiedy się to działo, kto rządził, kto ponosił odpowiedzialność za tego rodzaju procedery. Kwota oczywiście nie ma znaczenia.
Proszę pana, a proszę powiedzieć, jak pan był w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, umownie w rządzie, dlaczego pana to nie zaciekawiło? Był pan posłem.
Zbigniew Ziobro od razu, jak został ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, zwrócił się najpierw do Kazimierza Marcinkiewicza, kiedy został premierem, a później do Jarosława Kaczyńskiego, kiedy ten po Marcinkiewiczu został premierem, z zapytaniem, czy są jakiekolwiek twarde dowody na łamanie prawa w Polsce, i spotkał się z jednoznaczną negatywną odpowiedzią. W związku z czym nie miał żadnych podstaw. Przypomnę, że służby specjalne podlegają premierowi, przynajmniej wtedy koordynatorowi do służb specjalnych, Wassermanowi, który podlegał premierowi, a nie prokuratorowi generalnemu.
A do kogo zwrócił się Jarosław Kaczyński z pytaniem, czy było, czy nie było?
Nie wiem.
Tego pan nie wie.
W każdym razie w tej sprawie godność Polski wymaga tego, żebyśmy niestety poświęcili jedną z figur politycznych i zrobili przykładowy Trybunał Stanu dla osób, które złamały konstytucję.
Miller czy Kwaśniewski?
No to już jest kwestia do wyjaśnienia przed Trybunałem Stanu, dlatego że złamanie prawa polega na tym, że Polska zgodziła się na to, żeby na jej terytorium nielegalnie, bez sądu przetrzymywano ludzi, żeby na jej terytorium nielegalnie, bez sądu torturowano ludzi, a tortury w ogóle są nawet sądownie zakazane. Krótko mówiąc, zostaliśmy upokorzeni i potraktowani jak ostatni
śmieć. A panowie z CIA, ci co torturowali, się cieszą i się śmieją. Andrzej Rozenek.
Po pierwsze, wyjaśnijmy, co to jest Washington Post. To jest jedna z najważniejszych gazet na świecie.
No to niech pan nie,
redaktor Goldman jest laureatem. To nie są oczywistości dla niektórych polityków PiSu, więc wypada to powtórzyć. Redaktor Goldman jest laureatem Pulitzera. To jest taki Nobel dziennikarski, panie pośle. I ten redaktor, który od 10 lat zajmuje się więzieniami CIA, w niczym się do tej pory nie pomylił. Więc sądzę, że i w tej sprawie się nie myli. To tyle a propos wiarygodności tych informacji. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę z terroryzmem, rzeczywiście z terroryzmem należy walczyć i to za wszelką cenę. Dlatego Polska przystąpiła do tej walki z terroryzmem i wysłała swój kontyngent wojskowy do Afganistanu. Zrobiła to zgodnie z prawem. Proszę mnie nie poganiać, panie redaktor, jest bardzo ważne.
Nie, no bo pan ogłasza oczywistości. No.
Tak, bo te oczywistości gdzieś giną w tym bełkocie różnego typu obrońców Leszka Millera. I wysłaliśmy wojska do Afganistanu. I w związku z tym spełniliśmy swój obowiązek sojuszniczy, prawda? Więc dlaczego? Po jaką cholerę pozwoliliśmy Amerykanom torturować ludzi na naszym
terenie?
Dobrze,
czy Trybunał Stanu według pana?
Czemu oni tego nie robią u siebie na swoim terytorium? Bo im prawo zabrania. Prawo tak samo zabrania tego w Polsce.
Dobrze, Trybunał Stanu?
I redaktor. Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie o odpowiedzialność. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności, władza wykonawcza jest podzielona w Polsce. Część władzy wykonawczej ma prezydent, część ma premier. Władza wykonawcza prezydenta jest niewielka, skromna, reprezentacyjna. Jak powiedział to premier Donald Tusk, prezydent jest strażnikiem żyrandola. Żyrandola.
Proszę pana.
Wszystkie agencje specjalne
służby. Nie bardzo
służby.
Mi się chce słuchać tak wszystkiego, co mówi premier Donald Tusk.
No, akurat zgrabne porównanie.
Akurat to jest obraza urzędu prezydenta.
Proszę nie bronić tak Leszka Millera, proszę mi pozwolić
skończyć. Jak żyrandol, abstrahując, kto jest prezydentem.
Jest w państwie odpowiedzialność za poszczególne instytucje, które działają w państwie. Agencja wywiadu bezpośrednio podlega premierowi. Nie prezydentowi, premierowi. I proszę mi wierzyć, w tamtych czasach, kiedy między panami była szorstka przyjaźń, tak to się wtedy nazywało, kiedy Leszek Miller stawał się żelaznym kanclerzem i próbował zagarnąć całą władzę w państwie, naprawdę proszę mi wierzyć, że Leszek Miller nie biegał do Pałacu Prezydenckiego meldować, co tam się wyprawia w tym państwie.
Wiem. Był pan w ciele Leszka Millera.
Rozmawiałem z ludźmi. I jeszcze jedna ważna rzecz. Z tymi, którzy wtedy uczestniczyli w tym. Jeszcze jedna ważna rzecz. Zarzuty, że coś, cokolwiek w tym robił BBN, są po prostu śmieszne. No szkoda, że nie ma profesora Nałęcza. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest instytucją, która jest analityczno-doradczą instytucją przy prezydencie.
Oj, naiwny.
Nie prowadzi żadnych akcji operacyjnych. To jest wiedza z podstawówki. I w związku z tym każdy, kto mówi, że BBN przeprowadzał te operacje, po prostu bredzi, nie wie co mówi. W związku z tym odpowiedzialność jest dosyć prosta. Za co może Kwaśniewski odpowiadać? Za to, że jeżeli wiedział o tym, co się działo, to nie dopadł Millera i nie wysłał go przed Trybunał Stanu. I to jest odpowiedzialność prezydenta Kwaśniewskiego.
A bierze pan pod uwagę to, że
dlatego, że w Konstytucji jest napisane, że prezydent stoi na straży Konstytucji.
A bierze pan pod uwagę, że Miller nie wiedział, że tam torturuje się
więźniów? Nie biorę tego absolutnie pod uwagę. Pułkownik Derlatka, bezpośredni podległy pod Siemiątkowskiego. Następnie Derlatka został potem szefem wywiadu na polecenie Leszka Millera. Niemożliwe, żeby w tym gronie panowie się nie dzielili informacjami. Po prostu jest to niemożliwe.
Myśli pan, że nasz wywiad jest tak świetny, że oglądał to wszystko przez dziurkę od klucza i wiedział, że to się tam
dzieje?
A pani
redaktor myśli, że w Polsce lądowały samoloty CIA, a premier o tym nic nie wiedział? Naprawdę pani tak przypuszcza?
Jest jedna przesłanka.
Dziesiątki samolotów lądowało w Polsce amerykańskich, dobrze, tajnych, i premier nic o tym nie wiedział?
Wojciech, ja nie mówię, że premier nie wiedział. Ja mówię, czy wiedział o torturach. Niech pan mnie dokładnie słucha. Niech pan mnie dokładnie słucha. Wojciech Olejniczak.
Za coś ta kasa musiała być, nie?
Muszę bronić pozycji Aleksandra Kwaśniewskiego przed panem posłem Rozenkiem. Aleksander Kwaśniewski był niezwykle silnym politykiem, mającym ogromne wpływy w Polsce i nigdy się tego nie wypierał. To Aleksander Kwaśniewski był szefem delegacji i przewodniczył tej delegacji w czasie szczytów NATO, czyli zajmował się bezpieczeństwem nie tylko Polski, ale bezpieczeństwem świata.
No, ale to ma do rzeczy, Rzeczypospolitej.
Ale to ma do rzeczy, że nie można w tego typu sprawach żonglować tak, jak robi to pan poseł Rozenek. Oczywiście Leszek Miller za te działania wszystkie ponosi w jakimś stopniu odpowiedzialność polityczną. Jestem w 100% przekonany, byłem wtedy też w tym późniejszym czasie w rządzie, że nie wiedzieliśmy jako członkowie Rady Ministrów i Leszek Miller o tym, co Amerykanie konkretnie tam robią.
Ale wiedzieliście, że tam robią, tak?
No w ogóle o niczym nie wiedzieliście. Ale dzisiaj wiemy o tym, że była,
jeszcze chwilę temu była umowa. Mówił, że nic nie było.
No właśnie, no bo była umowa o współpracy.
Ale
tajna,
pan powiedzieć
tajna
bez
współpracy,
nerwów, spokojnie.
Tajna umowa o współpracy między CIA a Agencją Wywiadu. I w ramach tej umowy CIA miała do dyspozycji kawałek tam wewnątrz terenu. I niestety pewnie nadużyli naszego zaufania i dzisiaj się z nas śmieją, bo my jako jedyny kraj prowadzimy dochodzenie prokuratorskie w tej sprawie. Nasi oficerowie
Litwa
będą odpowiadać.
Litwa powiedziała nie.
Nasi oficerowie będą odpowiadać, a ci rzeczywiście, którzy doprowadzili do tego, dzisiaj pewnie funkcjonują dalej w CIA i prowadzą gdzieś indziej tego typu działania. Leszek Miller też ponosi odpowiedzialność i to jest właśnie to pozytywne za to, że wtedy, kiedy walczyliśmy z terroryzmem, polscy żołnierze mieli dobrą ochronę kontrwywiadowczą, ale jednocześnie też my w Polsce mogliśmy czuć się bezpieczni.
Panie pośle, ale proszę powiedzieć, jeżeli będą twarde dowody na tortury, to co wtedy?
Ale
to wtedy
redaktor,
w jakiej sytuacji będzie Polska, polscy politycy, proszę powiedzieć?
Ale no proszę zwrócić uwagę, tak jak powiedziałem, dokładnie, precyzyjnie. Jeżeli ktoś to robił, to robili to Amerykanie. Polscy oficerowie, gdzieś były przecież wywiady, informacje tego typu, że żaden Polak nie miał wstępu na ten obszar działania CIA. I to jest oczywiście
to
być może brak nadzoru w jakimś stopniu, no ale to tylko tyle, co można
dlaczego
zarzucić.
Postawiono zarzut?
No, ale też mówi się o tym, że postawiono zarzut panu Siemiątkowskiemu i tak spokojnie, panie pośle Rozenek, jeżeli pan Siemiątkowski, ja znam polityków mojej partii, wszystkich, nieźle mogę powiedzieć, jeżeli komuś był bliski, to był bliski tak samo Leszkowi Millerowi, jak Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. I niech pan...
Pokazujcie palcem na innych.
No ale panie pośle,
palcem na
ja wiem, że pan poseł i trochę pan poseł honoru. Palikot trochę dzisiaj honoru. Strzelicie do Leszka Millera, bo wam jest to tak jak PiS robi politykę międzynarodową do wewnątrz, tak wy wykorzystujecie tą sprawę tylko, żeby budować własne
pozycje. Ja jestem ciekawa, dlaczego Antoni Macierewicz nie zajął się tą sprawą, skoro tak robił śledztwo w sprawie WSI, w sprawie WSI, różne wywiady śledził, to dlaczego tego
Antoni
nie prześledził?
Antoni Macierewicz zniszczył wywiad i kontrwywiad, a Andrzej Rozenek i Janusz Palikot chcą zniszczyć agencję wywiadu i chcą zniszczyć służby cywilne.
Ale już Antoni Macierewicz w tej sprawie naprawdę nic nie robił i nie miał nic do powiedzenia.
Ale robił raport fantastyczny. Dlaczego prześledził wszystkie operacje?
Ale proszę nie mieszać do tej sprawy Antoniego Macierewicza.
Ale ja chcę mieszać. Julia Pitera.
Moskwą, to przez Waszyngtonem.
Julia Pitera.
Panowie,
gender.
Apelowałabym do polityków jednak o większą wstrzemięźliwość w komentowaniu tej całej historii. Prokuratura prowadzi śledztwo i niech to wyjaśnia. My wiedzy na ten temat specjalnej nie mamy. to, że walka z terroryzmem no, rzeczywiście jest czymś bardzo trudnym, bardzo...
Ale pani poseł, staniemy przed faktami, staniemy
tak
i co wtedy?
Ale nie mamy dzisiaj na to wpływu. Jeżeli politycy, no nie mamy pani redaktor, problem polega na tym, jaki jest powód, że te wszystkie rzeczy w ten sposób wypływają.
Przede wszystkim
ja niestety obawiam się, że my nie mamy wpływu na grę, która się toczy. Ta gra
Ameryka
nie
gra
jest tylko... Tak jest. To nie jest tylko gra wywiadów. Ja chciałam zwrócić uwagę, że cała
nie
ta historia
no,
miała
się nie zgodzić,
miejsce
pani poseł.
Za rządów republikańskiego prezydenta. W tej chwili kończy się druga kadencja, czy jest w połowie druga kadencja prezydenta demokratycznego. Będzie musiał być wystawiony nowy kandydat. I zastanawiam się, czy cała ta historia nie ma związku z tym, że demokraci wyciągają
że ta historia toczy się od wielu lat, także jeszcze no, za czasów pierwszej kadencji Obamy się toczyła, także to nie jest tak.
Tak, tylko chodzi o to, że cała sprawa z więzieniami CIA na terenie Polski, znaczy z więzieniem CIA na terenie Polski dotyczyła okresu rządów prezydenta Busha, republikańskiego prezydenta. Ja się tylko martwię, że wyciągane są argumenty i wyciągane są działa, które nigdy nie powinny być.
No co pani, Jacek Kurski mówi, że przed Trybunał Stanu trzeba kogoś postawić.
Ja rozumiem, że panowie mają swoje polityczne cele, dla których będziecie się nawzajem oskarżać, że będzie polityków SLD wyciągał ruch Palikota, że SLD będzie wyciągało z kolei polityków ruchu Palikota, bo toczy się walka, ale chciałabym wszystkim przypomnieć, że w tle jest jednak Rzeczpospolita Polska, jest nasz wspólny interes, zaczekajmy aż prokuratura, tak jest, ale tym się zajmuje. Tak, panie pośle, tylko chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeżeli jakiekolwiek były prawa naruszone, niech to prokuratura wyjaśni, ale my nie mamy żadnych przesłanek i niezależnie od wszystkiego posługujemy się wyłącznie domysłami, które mamy i ja jestem daleka od tego, żeby w jakikolwiek sposób obciążać kogokolwiek odpowiedzialnością za rzeczy, o których
państwo nie uważają,
wiedzy,
że Antoni Macierewicz powinien się tym zająć, kiedy prześledził wszystko.
Panie pośle, spokojnie, bo jedno logiczne jakby rozstrzygnięcie.
Ale nie dawajcie się używać.
Leszek Miller jako premier, jeżeli miał dostęp do wiedzy, to do tej samej wiedzy mają dostęp jego następcy. Nie ma jakiegoś przerwania informacji.
Nie ma dziury,
jest ciągłość. Więc jeżeli Jarosław Kaczyński
jako
premier...
Dlaczego wszyscy się tak wypowiadają?
Nie, panie pośle, wiadomo, nie. I tak samo jeżeli chodzi o prezydenta. Nie ma w Polsce informacji tajnej, której wie premier, a nie wie prezydent. No
czyli te wiedzę posiadają premier Tusk, premier Jarosław Kaczyński.
Jeśli nie ma tych dowodów, to potwierdza tylko jeszcze gorszą prawdę, że za czasów rządów Leszka Millera służby specjalne działały zupełnie poza prawem i poza nadzorem premiera.
Ale jest dowód na to.
I nie wytwarzały nawet formalnych dokumentów.
Jacek, panie pośle,
przed Trybunałem Leszek Miller, jeżeli okaże się, że torturowano
więźniów? Ale dopiero jeśli możemy o tym mówić dopiero wtedy, jeśli będziemy mieli dowody na ten temat. Jeśli będziemy mieli dowody na ten temat, że Leszek Miller zgodził się na to, że takie fakty miały... Nie. Przepraszam bardzo.
Dowód, że
nie, kto odpowiada? Nie żaden następny premier. Nie każdy następny premier.
Nie każdy
następny premier powinien za to odpowiadać. Jeśli będzie prokuratura zakończy, jeśli prokuratura zakończy sprawę, orzeknie, że rzeczywiście takie fakty miały miejsce za zgodą premiera, jeśli natomiast bez zgody premiera, to też niestety bije to bardzo mocno w Leszka Millera, bo to oznacza, że nie sprawował nadzoru i to też jest przesłanka do tego, żeby go postawić przed Trybunałem Stanu.
Ja tylko przypomnę, że chyba Leszek Miller nie zeznawał w prokuraturze, bo chyba nie jest zwolniony z tajemnicy państwowej, a z tej tajemnicy państwowej chyba go nie zwolnili prezydent. Mam rację?
Premier może go zwolnić.
Znaczy premierzy nie zwolnili.
My się tak mocno upieramy, jakbyśmy już twierdzili, że były tortury. Że więzienia były,
to już jest fakt.
Są ludzie, którzy byli torturowani.
Natomiast sam fakt, że były więzienia, nie świadczy, że były tortury.
Tak jest.
Więc teraz polska prokuratura wystąpiła do CIA także o pomoc prawną w tej sprawie. Na jedno pytanie już dostali odpowiedź negatywną, się nie udzieliła Ameryka odpowiedzi. Być może w ogóle polska prokuratura od Ameryki niczego się nie dowie, natomiast za chwilę może się okazać, że w Kongresie Amerykańskim będzie pełny komunikat.
Do pana posła Rozenka, nie narażajcie, apel, nie narażajcie bezpieczeństwa Polski i interesu Polski dla swoich doraźnych celów politycznych. Naprawdę, bo to jest za poważna sprawa.
Nawet panie
prowadzicie sobie wojenkę z Leszkiem Millerem, wojenkę prowadzicie kosztem Polski.
Wy go brońcie.
Nie bronię Leszka Millera. Nie bronię Leszka Millera. Apeluję o powagę w tej sprawie.
Mamy... Jacek Kurski za chwilę. Jacek Protasiewicz już do nas zadzwonił. Wczoraj przed wyjazdem do Świdnicy, a po rozmowach opozycji z prezydentem Janukowyczem, rozmawiałem z przedstawicielem koreańskiej opozycji, zapytałem, czy jakiej pomocy potrzebują, czy jesteśmy potrzebni na miejscu. Wcześniej rozmawiałem z premierem i doradcami prezydenta Komorowskiego. Nie możemy się wtrącać w sprawy Ukrainy, możemy proponować pomoc i to zrobiliśmy. Ukraińcy odpowiedzieli, że muszą się naradzić, umówiliśmy się na kontakt dziś rano o 10:30, umawia się na rozmowy. Premier Donald Tusk będzie rozmawiał z Jacyniukiem i Kliczką. Dzisiaj o 10:30. Halo, dziennikarze. Bal w Świdnicy był dorocznym balem dziennikarzy, na którym wręczane są nagrody za działalność społeczną. Jacek Kurski.
Pozdrawiamy kolegę Protasiewicza. Gratulujemy, że o 9 rano po tym balu jest trzeźwy.
Prawda, i nas słucha.
Piśmienny. Ale lepiej było, jakby o północy zaśpiewał Hej Sokoły i pewnie byłoby
po sprawie.
Może zaśpiewał Nie oddamy Wilna, nie oddamy Lwowa.
Natomiast, słuchajcie, nawet przy tym stole wyłania się ta nieformalna koalicja.
Jest.
PO,
tak.
PiS, SLD w tej sprawie. Jest nieformalna. I taki duch się unosi, że wielka geopolityka, cóż nam, racja stanu, nic się nie dało zrobić. No kochani, ileś krajów, pani poseł, ileś krajów odmówiło jednak dania potraktować się w ten sposób. To jest dzisiaj narażenie Polski na szwank, dlatego że tak jak mówiło się o Holokauście, do dzisiaj mamy traumę polskie obozy śmierci. Ja się boję, że zaraz wejdzie terminologia polskie więzienia tortur, Polish Prisons of Torture.
Może niech pani podpowiada, przepiękny
pośle. Tekst.
Iluś
ludzi Al-Kaidy dowie się, że jest taki kraj jak Polska, gdzie torturowano ich przyjaciół.
No właśnie.
Ale wy wszyscy mówicie ciszej, rodzaj omerty na ten temat, zmowa milczenia, nic nie mówimy.
A co pan wie na ten temat?
Wiem jedno, wie pani co wiem? No. Że w 2003 roku...
Gdyby nie Gazeta Wyborcza, gdyby nie inne gazety, to pan nic nie wiedział.
Wiecie się do legislacji. Ni stąd, ni zowąd, pani redaktor, w 2003 roku pod rządami SLD weszła w życie ustawa, taka na 2 lata, o legalizacji kasy, legalizacji pieniędzy przekazywanej przez obce służby polskim służbom. I dziwnym trafem... Po 2 latach ten przepis przestał obowiązywać. Chodził ewidentnie, ktoś wiedział o tych 15 milionach dolców w 2 kartonach.
Skąd pan o tym wie?
Nie znam innej przesłanki.
Ale skąd pan o tym wie?
Z intuicji moralnej oraz z materiałów, które regularnie znajduje pod wycieraczką.
Była wiedza. O coś zapytać.
Była wiedza na ten temat.
Będziemy w tym samym klimacie.
No dobrze. Ja chciałem powiedzieć, że w tym przypadku... Suwerenność Polski, suwerenność, która jest kluczowym atrybutem niepodległości, została wyceniona przez Leszka Millera na 15 milionów dolarów.
Ojej, a to już jest takie populistyczne.
Zostały wycenione na...
Afryka się drożej ceniła.
15 milionów dolarów. To jest uwłaczające dla Polski i dla Polaków.
Ale to właśnie, jeśli mowa o nieformalnych koalicjach, to widać nieformalną koalicję przez Zjednoczonej Solidarnej Polski i twojego ruchu.
Przepraszam, zwykłą uczciwość.
I właśnie to panowie zapraszacie tych z Al-Kaidy. Zapraszacie właśnie tych z Al-Kaidy do tego, żeby tu przyjść do Polski i się na nas zemścić za tortury, które ponoć były w kilku
terrorystach.
Chciałam, żebyśmy pozostali w klimacie szpiegowskim. W tym tygodniu rozmawiałam z prezydentem Komorowskim, rozmawiałam i zapytałam pana prezydenta, czy przyznałby odznaczenie Orła Białego pośmiertnie pułkownikowi Kuklińskiemu, i posłuchajmy, co prezydent powiedział.
Słuchawki, panowie.
Słuchawki. Prezydent mówi tak. Czy pan zwierzchnik Sił Zbrojnych nada pośmiertnie, bo jest 10. rocznica śmierci pułkownika Kuklińskiego, order Orła Białego pułkownikowi?
Nie zrobił tego także mój poprzednik, Lech Kaczyński. Przypuszczam, że z prostego powodu, że to jest jednak wielki dylemat. Ja jestem człowiekiem, który z jednej strony No jakoś jestem sam osobiście wdzięczny za to, że pułkownik Kukliński ostrzegł świat zachodni o tym, co się w Polsce szykuje. Nie ostrzegł Solidarności, ale być może miał tym swoją jakąś głęboką rację. No ale z drugiej strony wszyscy wiemy, że to nie jest takie proste z punktu widzenia zasad obowiązujących wojskowych, ale gdzieś w moim przekonaniu jako naród stoimy w obliczu takiego nierozwiązywalnego dylematu, pytania. No powiedział o Konrada Wallenroda.
No właśnie, tak powiedział prezydent, czyli nie. Słusznie mówi prezydent w sprawie orderu?
Oczywiście, że słusznie i z wielką przyjemnością wysłuchałem tej wypowiedzi. Sprawa pułkownika Andrzej Kuklińskiego Rozenek. Nie została wyjaśniona do dzisiaj. I do dzisiaj nie wiadomo, czy był podwójnym, czy potrójnym agentem. Nikt tego na 100% nie wie i pan też, panie pośle, tego nie wie. W związku z tym szafowanie najwyższym odznaczeniem państwowym dla osoby, która nie jest niekontrowersyjna, wydaje mi się niezbyt zasadne. I bardzo ładnie to pan prezydent tutaj ujął.
Jacek Sasin?
Czy to jest nieznośne, panie redaktor, jak pan poseł Rozenek po raz kolejny dzisiaj, w którejś kolejnej wypowiedzi prezentuje rosyjską rację stanu. Naprawdę to jest
sprawa, coś... Tak lubi.
No więc ja tylko stwierdzam, no mówię, że niesłychane jest to dla mnie, prawda, że coś takiego się dzieje. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości co do Ryszarda Kuklińskiego. Uważam, że to był wielki polski patriota, który działał na rzecz niepodległości Polski i taki order mu się należy. Używanie argumentu takiego, że prezydent Lech Kaczyński nie przyznał tego orderu, no można pewnie by jeszcze wiele osób wskazać, którym nie przyznał, a może chciał przyznać, ale nie zdążył na przykład, bo zginął, prawda, bo może chciał to zrobić na koniec swojej kadencji. Ja nie wiem. Ja z panem prezydentem Kaczyńskim na ten temat akurat nie rozmawiałem.
Ale akurat apelowano też wtedy do prezydenta.
Więc tylko mogę domniemywać. To są ważne decyzje, komu się nadaje najwyższe odznaczenie w państwie. Prezydent być może nad tym myślał. Używajmy tego argumentu, powinien nam order dzisiaj dostać.
Ja powiem bardzo krótko, uważam wypowiedź pana prezydenta rzeczywiście za wypowiedź bardzo mądrą. Nie wszyscy muszą mieć order Orła Białego przy sprawach kontrowersyjnych. Lepiej pozostawić to bez rozstrzygnięcia.
A niedługo będzie film Czech Strong.
Też będzie moskiewskie film, interesy widzę.
Ja uważam podobnie jak prezydent Komorowski tutaj. Moi koledzy, uważam, że
Rosji,
już nieraz to przeżywaliśmy, damy radę naprawdę, więc Ryszard Kukliński oczywiście był osobą niezwykle kontrowersyjną, przysłużył się walce o wolność, ale też jednocześnie wówczas zdradził swoich towarzyszy z wojska. Tak czy inaczej, to będzie zawsze postać kontrowersyjna, a postacie kontrowersyjne nie powinny otrzymywać tak wysokich odznaczeń. Jednocześnie też pragnę przypomnieć, że to Leszek Miller wtedy, kiedy był premierem,
tak,
przywrócił mu obywatelstwo i pozwolił na przyjazd
do
Polski.
Tak.
I to był pewien gest, Jacek który
Kurski.
Warto było wykonać.
To był gest dla NATO. Proszę pana.
Nie tylko,
profesor Brzeziński o to prosił. Żebyśmy weszli do NATO.
Czy można? Proszę państwa.
Jacek Kurski, tak.
Spór o pułkownika Kuklińskiego jest sporem o ciągłość PRL-u i o legitymizację III RP. Ci, którzy odmawiają Kuklińskiemu, pani redaktor i kolego Oleńczak, gdyby można zainteresować was moim wywodem, ci, którzy odmawiają Kuklińskiemu chwały i odznaczeń, uznają, że zdradził. Ale kogo on zdradził? No zdradził PRL. Działał na rzecz wolnej Polski, więc jemu się ten order należy. Wstrzemięźliwość pana...
A gdyby Amerykanie nas zaatakowali, to by wszyscy zginęli.
No to już jest skutek 45 roku.
Nie, kiedy nie, nie.
Pan prezydent zwrócił uwagę, że przypuszczam, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński
miał zamiar dać order Orła Białego, tylko pewnie sprawdzał jeszcze jakieś informacje. Przypomnę, że na przykład Komitet Noblowski w 82 roku dostał informację o Wałęsie, wstrzymał, dopiero w 83 roku przyznał. Jestem przekonany, że prezydent Kaczyński dałby ten order.
Poza okresem działań wojennych i państw totalitarnych za działalność agenturalną nie słyszałam, żeby kiedykolwiek jakikolwiek agent za działalność w czasach pokojowych w demokratycznych państwach dostawał najwyższe odznaczenia państwowe. Tak już jest i powinniśmy to przyjąć i nie łamać tej zasady.
Metropolita Częstochowski zachęca do tego, żeby każdy katolik czytał tygodniki kościelne i dzienniki kościelne. Zagadka 14 sekund. Nasz dziennik na sobotę i na niedzielę przynosi nam informacje i samolot. Dziękuję, kończę.
Nasz dziennik Jacek nie jest kościelnym tygodnikiem.
Jacek Saś nie jest kościelny.
Nie jest kościelnym
Marek Sawicki, Andrzej
Nawet 14 sekund nie mamy, żeby
czyli
to skomentować.
Tadeusz Rycyk nie jest kościelny. Boże, co się dzieje? Wojciech Olejniczak.
Julia
Pitera i Monika Olej.
W sobotę Konwencja Europejska Solidarnej Polski. Ogłaszamy
jedynkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Radio Z. Siódmy dzień tygodnia.